Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Jak święty Tomasz z Akwinu oraz Blaise Pascal mogą nam pomóc w przeżywaniu Wielkiego Postu? O 40-dniowym czasie pokuty z rekolekcjonistą księdzem Pawłem Rochmanem rozmawia Artur Sołek z Radia Via.
Święty Tomasz z Akwinu pisał: ponieważ kroczyć drogą powściągliwości jest tak trudno, że jak powiada Pan, nie wszyscy to pojmują, lecz otrzymujemy to w darze od Boga, ci, którzy pragną tą drogą kroczyć, winni tak postępować, żeby unikać wszystkiego, co mogłoby w tej drodze przeszkodzić. Jawi się nam trojaka przeszkoda dla powściągliwości ze strony ciała, ze strony duszy oraz ze strony osób lub rzeczy zewnętrznych. W innym miejscu z kolei możemy przeczytać: trzeba więc, aby ci, którzy podjęli drogę sprawiedliwości, odsunąwszy rozkosze, ciało swoje karcili czuwaniami, postami i innymi podobnymi ćwiczeniami. Z kolei inny z myślicieli, Pascal, pisał w ten sposób: człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Nie potrzeba, iżby cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć. Mgła, kropla wody wystarczy, aby go zabić. Ale nawet gdyby wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija, ponieważ wie, że umiera i zna przemoc, którą wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie wie nic. Cała nasza godność spoczywa tedy w myśli, stamtąd trzeba nam się wywodzić, a nie z przestrzeni i czasu, których nie umielibyśmy zapełnić. Silmy się tedy dobrze myśleć, oto zasada moralności. W kontekście myśli dwóch wielkich filozofów razem z naszym gościem zastanowimy się, czym jest okres Wielkiego Postu i jak wspomniani filozofowie mogą nam pomóc go przeżywać. Proszę księdza, pytanie na początek może dosyć trywialne, ale po co nam okres Wielkiego Postu? Czy potrzebujemy jakiegoś głębszego przygotowania do świąt wielkanocnych? Przecież pamiętamy, co każdego roku przeżywamy. Wielki Tydzień, święcenie pokarmów w sobotę, rezurekcja o wczesnych godzinach porannych, w której bardzo często uczestniczymy. Przecież to wszystko doskonale znamy. To co roku to misterium, ta liturgia się powtarza.
Tak, my mamy też trochę inną nazwę na rekolekcję Wielkopostu. Mówimy ćwiczenia Wielkopostu. Można powiedzieć, to się opiera o to, kim jako ludzie jesteśmy, że potrzebujemy takich ćwiczeń. Święty Tomasz nawet sam mówi, że łaska buduje na naturze. I tak jak potrzebujemy rozwijać pewne zdolności w stały sposób, zależnie od tego, w jakim momencie życia jesteśmy, na przykład, nie wiem, nawet ćwiczenia fizyczne, jeśli jesteśmy młodzi, no to w jakiś tam inny sposób, ale niezależnie od wieku powinniśmy jakieś ćwiczenia wykonywać, żeby utrzymywać ciało w kondycji. Podobnie jest z duchem. I teraz chodzi o to, żeby używając rozumu porządkować wszystkie sfery swojego życia. Dzięki temu, że mam rozum, mogę porządkować moje finanse, mogę porządkować mój ogródek i tak dalej, i tak dalej. Tak samo z moim życiem duchowym. Mając rozum, ustalam sobie, nie mówiąc, a tam kiedyś jakoś to zrobię, tylko nie, konkretnie, że co roku, i to zostało też, można powiedzieć, postawione jako mądrość Kościoła. Co roku będziemy mieli taki czas, wzorując się na Chrystusie, na Jego 40 dniach na pustyni i tak dalej, w którym poświęcimy więcej naszych sił takiej zorganizowanej refleksji na temat naszego życia.
Kiedy myśli ksiądz o Wielkim Poście, czy przychodzi księdzu jakiś na myśl jakiś konkretny obraz, który pozwala nam sobie uzmysłowić tą tajemnicę w zasadzie, która będzie przed nami? Czy są jakieś w ogóle właśnie obrazy, które nam, ludziom, pomagają w jakiś lepszy sposób się przygotować do Triduum Paschalnego?
No oczywiście całe życie Chrystusa, nie? Kiedy je jeszcze raz sobie przypominamy. Mówimy Wielki Post, to jest czas, kiedy powinieneś mieć jakieś postanowienie, może na przykład więcej czytać Pisma Świętego, rozważając, nie wiem, co rano, czy wtedy, kiedy masz czas, jakąś scenę ewangeliczną, zastanawiając się, jak się to odnosi do mojego życia, co zrobić, i tak dalej, takie obrazy, tego typu obrazy pomagają mi znowu, ponieważ jestem człowiekiem. Człowiek to jest ciało i dusza, nie może to wszystko być tylko gdzieś tam odłożone w czasie, mgliste, że jakoś tam kiedyś się poprawię, czy coś takiego, tylko właśnie opierając się na jakichś konkretach, na konkretnej interwencji Pana Boga, który który się stał człowiekiem dla naszego zbawienia i żył, spotkał się z konkretnymi ludźmi, żył pośród nich, uczył ich swoim przykładem i tak dalej, i tak dalej. I to rozważamy, to są właśnie te obrazy. Karmiąc naszą wyobraźnię, otwieramy się na Boga przez obrazy, przez znaki w Kościele, nie? Wszystkie sakramenty, które się też są oparte, zbudowane na znaku widzialnym, ponieważ właśnie tacy jesteśmy. Wszystko, też mówi Tomasz, nie ma nic w naszej głowie, w naszym umyśle, co by się nie stało, nie przyszło do nas przez zmysły, nie? Dlatego my też tego potrzebujemy.
Rekolekcje, które ksiądz prowadził, opierały się między innymi na myślach i tezach świętego Tomasza z Akwinu. W jaki sposób nauczanie tego świętego może nas przybliżyć do Boga, do myśli związanych z Wielkim Postem? Bo domyślam się, że dla wielu osób samo nazwisko świętego Tomasza z Akwinu może się kojarzyć z jakąś niedostępną teologią, której w ogóle nie rozumiemy, a pewnie nawet często się nią nie interesujemy.
Każdy pewnie ma jakąś swoją specjalną drogę, nie? Do Pana Boga. Co ja uważam za bardzo ważne dzisiaj, żeby też Tomasz wracał i go przypominać. Jest też obecny na uniwersytecie i ja sam tego doświadczyłem, że zdaje się jest jakieś odrodzenie myśli świętego Tomasza. Tomasz, który nam przypomina wiele rzeczy, ale jedną z nich jest to, że wiara to jest akt rozumu. Nie? Że ja wierzę, dlatego że to jest, i jestem katolikiem, wyznaję wiarę w Chrystusa, dlatego że to jest prawdziwe. Nie dlatego, że mam jakieś przeczucie, nie dlatego, że to nie jest psychologizowanie, że nie wiem, poszukuję jakiegoś sensu wspólnoty, jakiegoś tam odniesienia do jakichś nie wiadomo. No, nie. Mówi Tertulian, Chrystus to jest prawda, a nie przyzwyczajenie. Gdyby to nie było prawdziwe, to moja uczciwość intelektualna powiedziałaby mi, ja nie powinienem dalej w tym uczestniczyć. I Tomasz, który właśnie przypomina nam, analizując Ewangelię, starając się w ramach uniwersytetu, bo to był, można powiedzieć, właśnie w ramach uniwersytetu refleksja nad objawieniem, starał się podać jakąś zwięzłą definicję tego, co to jest wiara. I mówi właśnie, może w nieoczekiwany sposób dzisiaj dla nas, mówi, wiara to jest akt rozumu. Ja widzę, analizuję dane, analizuję, można powiedzieć, materiał dowodowy, widzę, że to jest piękne, nie widzę przeszkód intelektualnych i poruszony łaską wierzę. Ale to jest akt rozumu.
No nie? Właśnie, ale niestety pokutuje taki stereotyp, że wiara to nie właśnie rozum, tylko uczucie. Często słyszymy, ktoś mówi, ma pewne wątpliwości, nie czuje Boga, ale to chyba nie ma się opierać na,
i tym
na naszym odczuwaniu.
Chyba, tak, tym bardziej chyba jest potrzebny... Znowu, to nie jest Tomasz, to jest Kościół, nie? Tomasz wyrażał coś, co jest obecne w Kościele i to jest... My dobrze wiemy, jeśli się studiuje teologię katolicką, to rozpoczyna się od 2 lat filozofii, gdzie się uczymy jakichś podstaw filozoficznych, a potem też wyznanie wiary Kościoła, że używając rozumu ludzkiego, człowiek jest w stanie dojść do istnienia Boga i tak dalej, i tak dalej. Rozum, który może nam pomagać. Rozum właściwie używany. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że jest to ważne. W moim osobistym doświadczeniu duchowym, jako od młodego chłopaka, ja miałem chyba gdzieś 14 lat, jak przeczytałem książkę Messoriego, Opinie o Jezusie, gdzie on właśnie, to jest taka apologetyka, słynna książka, wydana w milionach egzemplarzy, bardzo popularna, po polsku też wydana. I to w pewnym sensie zmieniło moje życie. Każdy może ma jakąś trochę inną drogę, wie pan, tak jak ktoś będzie poruszony przez pietę Michała Anioła i przez sztukę, oglądając dzieła artystów, pociągnie go piękno Ewangelii, nie? Dostojewski, który mówi, piękno zbawi świat, Hans Urs von Balthasar, teolog, który też mówi, objawienie było też piękne, bo prawda, dobro, piękno, to wszystko jest jedno i to samo. Dla mnie jest to bardziej od strony rozumu, dlatego też jakoś lubię Tomasza, ale Tomasz jest uważany za, można powiedzieć, uniwersalnego teologa, który, no jest to niebezpieczeństwo, o którym wspomnieliśmy. Mówienia, subiektywizowania wiary. To jest moje jakieś osobiste, nie? Nie. Wiarę przeżywamy we wspólnocie. Wiara to nie jest to coś, co ja sobie myślę, czy wyobrażam, że Chrystus powinien był powiedzieć, czy zrobić. Nie. Przyjmujemy coś za prawdziwe, nie? Wiara to jest akt rozumu. Nie jest to nierozumne. Można być rozumnym człowiekiem, profesorem uniwersytetu, nie wiem, interesować się matematyką, studiować astronomię i być człowiekiem wierzącym, nie?
Chciałem jeszcze nawiązać do jednego filozofa, do którego ksiądz także odwoływał się podczas rekolekcji, Blaise Pascal. Doskonale znamy, myślę, że wiele osób kojarzy słynny zakład Pascala, który zakłada, że nic nie tracimy wierząc w Pana Boga, a jeżeli Boga nie ma, nic nie ma po śmierci, no to w zasadzie nic nam to nie zaszkodziło, wierząc w Pana Boga, ale wydaje mi się, że patrząc na od takiej czysto ludzkiej strony, na często to nasze takie hedonistyczne podejście, no to trudno nam się wyrzec przyjemności i czasem nam trudno pewnie zastosować taki zakład, o którym powiedziałem.
Tak, no znowu, oczywiście chrześcijaństwo to nie jest całkowite, zupełne wyzbycie się wszelkich przyjemności, jakieś cierpiętnictwo, to nie jest, my wierzymy, że nasze ciało, to ciało jest zbawione, nie? Wierzymy w zmartwychwstanie ciał. Pascal jest prawdą, że on trochę, można by powiedzieć, że skłaniał się ku takiemu właśnie surowej takiej interpretacji.
Zero-jedynkowo, tak.
Ale ja go kocham, nie? Ja naprawdę czytając jego myśli, on mnie zawsze fascynował. Wielki, wielki umysł i też może nam pomóc. Szczególnie myślę tym, którzy szukają jakiegoś pożywienia dla umysłu w rozważaniu chrześcijaństwa, nie? Jest pewne, że aby właściwie myśleć o Bogu, my potrzebujemy poskromić nasze ciało, nie? To znaczy, tak jak cokolwiek, chcesz startować w zawodach lekkoatletycznych, nie możesz jeść za dużo przed zawodami, nie możesz, nie? Musisz być skupiony, jest ten moment, przychodzi moment w twoim treningu, w twojej diecie, w tym wszystkim, kiedy jest ten najważniejszy czas. I podobnie jest z naszym życiem, my potrzebujemy opanowywać nasze naturalne skłonności, żeby one się nie wymknęły spod kontroli i żeby nasze serca, jak mówi apostoł w którymś miejscu, nie stały się ociężałe, nie? Czyli jest ten element umartwienia. Zakład Pascala, który no właśnie mówi, nie tracisz nic, jeśli nawet byś wierzył, a to wszystko to nie jest prawdą. Natomiast co, jeśli nie będziesz żył tak, jakby było prawdziwe, a prawdziwe jest? I umrzesz i wtedy co? Pewnie nie należy też do końca patrzeć na to, że to tylko chodzi o lęk czy o strach. To jest coś z teorii gier, nie? Chcę wygrać. I przybieram strategię wygrywającą. Ta strategia to jest właśnie taka. Żyć jakby to było prawdziwe. Swoją drogą jest prawdziwe, no ale na wszelki wypadek, prawda?
Pozwoli ksiądz, że troszeczkę zmienię teraz temat, wracając jeszcze do okresu Wielkiego Postu, do istoty tego okresu, który teraz przeżywamy. Kolejne pytanie, które być może wydawać się banalne, ale chciałem je poruszyć. Czy Chrystus musiał umrzeć za nas na krzyżu, czy nie było innej drogi? W ogóle okres Wielkiego Postu, Triduum Paschalne, no przecież krzyż, symbol chrześcijaństwa. No wszystko wokół tego, prawda, się obraca, wokół tego cały czas krążymy, męki i śmierci.
Proszę pana, no to jest pytanie, można powiedzieć, zadane w to samo serce tajemnicy, nie?
Ale myślę, że wiele osób często sobie zadaje takie pytanie.
Czy Chrystus musiał umrzeć na krzyżu? Napisano wiele książek na ten temat. Zapewne człowieczeństwo Chrystusa zakładało, że on musi w jakiś sposób odejść. Prawda? Teraz proroctwa i Chrystus przewidywał, że umrze na krzyżu. Pytanie można by pewnie też rozróżnić, czy chodzi o to, czy to musiała być śmierć krzyżowa, czy w ogóle jakakolwiek śmierć, nie? No tak, no według proroctw i tego, co Chrystus zapowiadał, że musi być wywyższony i tak dalej, to była śmierć krzyżowa. Śmierć krzyżowa pewnie też z kilku powodów. W ówczesnej sytuacji, można powiedzieć politycznej, Rzymianie krzyżowali. Nie chodzi może tyle o samo to, że to było na krzyżu, nie? Chociaż jest to niesamowite, że jest to taki przemawiający obraz, że właśnie w taki sposób Chrystus oddał za nas życie.
Chodziło mi o sam fakt śmierci, prawda? Mm-hmm. Czy to w taki sposób musiało się dokonać?
No Pismo mówi, karą za grzech jest śmierć. My jako ludzie, mówi też o tym bardzo ładnie ten teolog protestancki Karl Barth, myśmy nie chcieli, ponieważ tacy jesteśmy, nie chcemy uznać naszej odpowiedzialności za grzech, nie? I co robi Bóg? Bóg, który jest sprawiedliwy, nie może nam powiedzieć, no nie ma problemu. Więc co robi? Wydaje wyrok śmierci za grzech, ale zarazem zajmuje nasze miejsce i zostaje zabity. I w tej jego śmierci, ponieważ on jest, to święty Anselm analizując, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, cur deus homo w tym dziele, mówi właśnie, ponieważ on był i człowiekiem, to się stało się zadośćuczynienie za grzech człowieka, ponieważ był Bogiem, był nieskończony, to ta ofiara jest raz na zawsze jedyna wystarczająca ze wszystkich ludzi. Ale to jest tajemnica, nie? Im więcej pewnie na ten temat mówimy, no jakoś nam to pomaga rozjaśnić. My chcemy, ponieważ tacy jesteśmy też, Pan Bóg dał nam rozum i ten rozum jest niespokojny, tak jak nasze serce, staramy się wnikać w tajemnicę, ale jest to misterium, nie? Nie da się podać łatwego jakiegoś, łatwej odpowiedzi, łatwego równania. Co wiemy, że ta śmierć ma znaczenie zbawcze, nie? Dla każdego człowieka, cokolwiek by w naszym życiu nie było, jakakolwiek by nie była nasza przeszłość, każdy święty ma jakąś przeszłość, ale każdy grzesznik ma jakąś przyszłość, nie? Dzięki Chrystusowi.
Rozpoczął się Wielki Post, w zasadzie nie tak dawno, ale niektórzy być może, mówiąc kolokwialnie, zaliczyli falstart. Zapomnieli, w ogóle nie wzięli pod uwagę, nie chcą, no nie analizujemy tych powodów. Ale jeżeli ktoś w trakcie Wielkiego Postu chciałby w jakiś sposób dobrze się przygotować do Triduum Paschalnego, to jest jeszcze możliwe. Te 40 dni to nie jest jakaś odgórnie narzucona, wydaje mi się, granica.
Oczywiście, Pan Bóg, dotknięcie łaski może być tak nieoczekiwane. Mamy takie przykłady słynne w historii, ale też pewnie i w naszym życiu. Pan Bóg może zadziałać nagle w nieoczekiwanym momencie ostatniego dnia, prawda? Znowu ten czas Wielkiego Postu, jest to wezwanie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię teraz, nie odkładaj tego, prawda? Ale z drugiej strony, to, że jeszcze powiedzmy, czy zapomniałeś o Środzie Popielcowej, czy nawet nie wiedziałeś, że się rozpoczął Wielki Post, to naprawdę nie ma większego znaczenia. To są sprawy organizacyjne wewnątrz Kościoła. To, co jest rzeczywiście istotne, to jest nasza relacja do Pana Boga, uznanie naszej sytuacji, stanięcie w prawdzie. Taki jestem wobec Boga, nie jestem grzeszny, potrzebuję Jego miłości, potrzebuję Jego zbawienia. I czas, każdy czas, żeby się nawrócić, jest dobry. Mhm. Mogłoby się to stać nawet i po Wielkiej Nocy.
Pozwoli ksiądz, że jeszcze zapytam o kwestię, jakby to powiedzieć, drogi naukowej księdza. Wykładowca matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent Oxfordu. Do tego jeszcze ksiądz, teologia, nam mogłoby się wydawać, że to czasem się nie tyle, że kłóci, tylko że dwa na całkowicie innych biegunach. Jak to ksiądz łączy wszystko?
To znaczy matematykę, to można powiedzieć, że to było w pewnym sensie chronologiczne. Dzisiaj już nie uczę matematyki. Natomiast jestem jednym człowiekiem. Jednym człowiekiem, który ma jeden rozum, jedno serce, jedno ciało i tym samym rozumem pokochałem matematykę i tym samym rozumem myślę o teologii, tym samym rozumem jestem wierzącym człowiekiem, prawda? Nie ma tutaj sprzeczności. No nie wiem, czy to ktoś może powiedzieć, że to... Ja mogę zaświadczyć, że ja tu nie przeżywam żadnego wewnętrznego rozdarcia. I znając tylu ludzi nauki, którzy są też wierzący, wiara nie jest sprzeczna z rozumem człowieka. Pan Bóg przychodzi zbawić nas, ludzi, szanując nasz rozum, szanując nasze serce, szanując naszą wolę. Ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Można rozwiązywać zadania z matematyki, zajmować się fizyką, malować, pisać książki i być człowiekiem wierzącym.
Święty Tomasz z Akwinu o środkach wspierających człowieka w zachowywaniu powściągliwości. Trzeba więc, aby ci, którzy podjęli drogę sprawiedliwości, odsunąwszy rozkosze, ciało swoje karcili czuwaniami, postami i innymi podobnymi ćwiczeniami. Przykład takiej postawy ukazuje nam apostoł. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia, a wkrótce potem dodaje: poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie został odrzucony. A tego, co spełnia czynem, uczy słowem, mówi bowiem w liście do Rzymian, nakazując żyć, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie troszczcie się, powiada, o ciało, dogadzając pożądliwością. Słusznie zaś mówi pożądliwością, takim, które kierują się ku przyjemności zmysłowej, albowiem troska o ciało jest koniecznością natury i tenże apostoł pisze do Efezjan: nikt nigdy nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy żywi je i pielęgnuje.
Przypomnę, że o przeżywaniu Wielkiego Postu dzięki pomocy świętego Tomasza z Akwinu oraz Bleza Pascala z rekolekcjonistą księdzem Pawłem Rochmanem rozmawiał Artur Sołek z Radia Via. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.